The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy piątek, pierwszy dzień listopada. Jest to 306 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem dokładnie 60 dni. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o godzinie 7.30, zajdzie o 17.57, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 28 minut. Urodzeni tego dnia mają dar obserwacji, wyciągania właściwych wniosków, a także doskonale rozwiniętą intuicję. Należą do osób ambitnych i dyskretnych, lecz czasami bywają nieufni i drażliwi. Do dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A dziś specyficzny dzień, Dzień Wszystkich Świętych. Na zewnątrz ciepło, 79 stopni maksymalna w dniu dzisiejszym, jutro 62, później 61, a więc weekend będzie słoneczny, ale nieco chłodniejszy, a przez następne 10 dni od 61 stopni do 81. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Czy to nie dziwne, że często nie potrafimy docenić pełni chwili, póki nie przeminie i nie staje się wspomnieniem? Czas jest jak rzeka, której nie można pohamować. A powiedział to Sławomir Mrożek. Jako że dziś jest Dzień Wszystkich Świętych, myślę, że każdy kogoś stracił kiedyś w życiu, jeżeli nie, to jesteście Państwo szczęśliwi albo bardzo młodzi. Natomiast dzisiejsza audycja poświęcona będzie w części muzycznej, w dużej mierze tym właśnie, co odeszli.
Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze, tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza, normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej, tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin. Łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi. ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.
A teraz nasze kalendarium. Rok 1215. Rozpoczął się Sobór Laterański IV. 1501. Włoski żeglarz Amerigo Vespucci odkrył Zatokę Wszystkich Świętych i zszedł na ląd na terenie dzisiejszego brazylijskiego miasta Salvador. 1520. W czasie swojej wyprawy dookoła świata Ferdynand Magellan wpłynął do cieśniny nazwanej później jego imieniem. Początkowo była to cieśnina Wszystkich Świętych. 1705. Król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego. Od 4 lutego 1921 roku jest to najważniejsze odznaczenie państwowe. Rok 1781. Założono Massachusetts Medical Society. Najstarsze nieprzerwanie działające stanowe towarzystwo medyczne w Stanach. 1893. Zmarł Jan Matejko, uważany za najwybitniejszego malarza historycznego. Był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, żył w Krakowie. Do najsłynniejszych jego dzieł należy Stańczyk, Skazanie, Skargi, Hołd Pruski i Bitwa pod Grunwaldem. 1916. W Warszawie rozpoczął się zjazd zjednoczeniowy organizacji skautingów Królestwa. Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Organizacja Skautowa, Związek Skautów Polskich i Junactwa połączyły się w jedną organizację – Związek Harcerstwa Polskiego. 1918. We Lwowie wybuchły walki polsko-ukraińskie. 1922. W Turcji zniesiono monarchię. Sułtan Mehmed VI został zmuszony do abdykacji. W ten sposób zakończyła się trwająca 500 lat historia państwa osmańskiego. 1925. Założono Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Grudziądzu. 1933. W Warszawie przeniesiono port lotniczy z Pól Mokotowskich na Okęcie. 1936. Hiszpańska wojna domowa. Rozpoczęła się bitwa o Madryt. 1944. W odwecie za zbrojną akcję partyzantów przeprowadzoną w okolicy wsi Poręba w powiecie limanowskim Niemcy spalili żywcem 33 Polaków w pobliskim Groszowcu. 1946. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Adamasa Piechy w kaplicy arcybiskupów krakowskich. 1952. Amerykańscy fizycy pod kierownictwem Edwarda Tellera i Polaka Ulmana doprowadzili do pierwszego wybuchu bomby termojądrowej. Siła wybuchu oszacowana była na 10,4 megatony. Miało to miejsce na atolu Eniwok. Jedna z wysp tego atolu została całkowicie zatopiona. 1956. Premier rządu węgierskiego Imre Nagy ogłosił deklarację wystąpienia Węgier z Układu Warszawskiego i rozwiązania Węgierskiej Partii Pracy. 1973. Prawnik pochodzenia polsko-austriackiego Leon Jaworski zastąpił na stanowisku specjalnego prokuratora do sprawy Watergate zdymisjonowanego 20 października Archibala Coxa. 1980. Amerykańska sonda Voyager 1 przekazała na Ziemię zdjęcia Saturna, przelatując w odległości 124 tysięcy kilometrów od planety. 1988. Rząd Mieczysława Rakowskiego podpisał decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej. 1993 wszedł w życie układ z Maastricht, na mocy którego w miejsce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powołano do życia Unię Europejską.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przedstawili śledczy właścicielowi i twórcy marki Redisbet. Paweł S. jest przesłuchiwany w śląskim oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Prokurator Tomasz Tadla poinformował, że przesłuchanie biznesmena będzie trwało jeszcze przez kilka dni. W tym czasie śledczy zdecydują o ewentualnym zastosowaniu wobec Pawła S. środka zapobiegawczego. Podejrzany usłyszał zarzuty.
Udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także zarzut prania brudnych pieniędzy.
Jak twierdzi Rzeczpospolita, Paweł S. miał zdecydować się na współpracę z prokuraturą. Zdaniem dziennika świadczy o tym fakt, że podejrzany wypowiedział pełnomocnictwo do obrony swoim adwokatom Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Teraz reprezentuje go mecenas Jacek Dybuła. Przemysław Lis, Polskie Radio.
Na współpracy z Rządową Agencją firmy należące do Pawła S. miały zarobić 500 000 zł. Śledczy zapowiadają skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zbrodni sprzed 25 lat. Krakowski Sąd Apelacyjny uniewinnił Roberta J., skazanego przez Sąd Pierwszej Instancji na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo kobiety, mówi prokurator Piotr Krupiński.
Sąd apelacyjny w kilku miejscach sprzecznie co do własnych tez wyprowadzał informacje i dane. Tą ocenę uważam za wadliwą. Jeżeli pan pyta, czy bym ponownie skierował go oskarżenia w sprawie Roberta J., tak, oczywiście. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że nie stwierdził, iż Robert J. nie zabił Katarzyny Z. Jednak w procesie poszlakowym zabrakło spójnych dowodów i zeznań świadków wskazujących na jego winę. Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet lecących w kierunku Polski jeszcze nad Ukrainą zaproponował szef polskiej dyplomacji. Na spotkaniu z mieszkańcami Olsztyna Radosław Sikorski mówił, że jest to odpowiedź na prośbę strony ukraińskiej. Minister podkreślił, że jego zdaniem będzie to realizacja prawa do samoobrony.
Ja uważam, że jeśli ta rakieta, ale to jest moje osobiste zdanie, podkreślam, miałaby za chwilę wrócić na nasze terytorium, to my mamy prawo do samoobrony, tym bardziej, że rząd tamtego kraju nas o to prosi. Ale są zdania odrębne.
Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet zagrażających Polsce jeszcze nad terytorium Ukrainy przedstawiciele rządu zaproponowali na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Dziś Wszystkich Świętych policja rozpoczyna swoją coroczną akcję na drogach. Wokół cmentarzy i na głównych trasach jest w tych dniach więcej patroli. Na wielu ulicach może być zmieniona organizacja ruchu. Warto sprawdzić dojazd do cmentarza, przypomina Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
Właśnie w rejonie nekropolii ten ruch jest największy. To nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach, chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni ewentualną działalnością służb, bo oprócz policji będą to oczywiście straże miejskie, gminne, żandarmeria i wszystkie służby mundurowe zaangażowane w tą akcję.
Robert Opas dodał, że policjanci będą zatrzymywani kierowców, którzy zachowują się niebezpiecznie.
Przede wszystkim apeluję, troszeczkę wolniej, ale dojedziemy wszyscy na miejsce odwiedzin naszych bliskich na cmentarzach bezpiecznie.
Na stronach internetowych Polskiego Radia znajdziemy aktualizowaną na bieżąco mapę ze zmianami w organizacji ruchu w największych miastach. A zapraszamy do Trójki porannym za pół godziny nadkomisarz Robert Opas. Poseł Wojciech Król będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, poinformował szef Sejmowej Komisji Kultury poseł Piotr Adamowicz. Poprzedni szef Rady, Krzysztof Czabański, został odwołany przez Sejm. Wojciech Król gwarantuje dobrą pracę na rzecz mediów, dodał Piotr Adamowicz.
Wieloletni dziennikarz telewizji publicznej ze Śląska. Natomiast kto będzie przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, to się okaże za kilka tygodni. Pytanie jest o to, co zrobi ugrupowanie marszałka Hołowni, dlatego że w obecnej Radzie Mediów Narodowych dwie osoby reprezentują szeroko rozumianą lewicę, a dwie osoby reprezentują PiS. PSL, z tego co wiem, nie zgłasza.
W Sejmie trwają prace nad nową ustawą medialną. Kończą się właśnie konsultacje społeczne. Trwa też dyskusja na temat portali samorządowych.
Czy samorządy powinny mieć własne media? Ja rozumiem i zgadzam się z tym, że mamy do czynienia niekiedy z patologią, a mianowicie, że w wydawanych biuletynach mamy kilkanaście zdjęć jakiegoś wójta, burmistrza, czy nawet prezydenta, czy de facto autopromocje, taka jest prawda, za pieniądze podatników. Natomiast likwidowanie w całości, w czambu wszystkich mediów samorządowych uważam za błędne, dlatego też będzie poświęcona temu odrębna kompletnie komisja.
Nowa ustawa medialna ma przewidywać stabilne finansowanie mediów publicznych.
Wiadomości prezentował Romuald Wójcik. I jeszcze komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł. Ropa Brent 74,16 dolara. To jest zwyżka o 0,1%. WTI 70,67 dolara. Zwyżka o 0,13%. Złoto również w górę 2760,70 dolara. Zwyżka o 0,17%.
Ile ja bym dała, by widzieć ciebie znów? Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów? I czy nie zimno? Czy nie zimno ci tam? Tak mało dałeś sobie szans. Już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Co mi tutaj po tym, że będę ciebie chcieć? A może niebo chciało cię bliżej mieć? A teraz zimno, zimno bez ciebie tu. Tak dużo mogłam dać ci słów, ale już jest, bo więc aniołom przeszedł. dotykiem twoich rąk. Że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Ja będę czekać, nie bój, nie, nie bój, nie. Ja będę wołać, wołać cię, wołać cię. Ja będę prosić, by jeszcze raz zobaczyć twoją twarz. Już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk. Że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to.
Psanach i aniołom szepnij to. A teraz zespół Jam.
Okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana, mijają dni, ludzie na wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie, zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie. Ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. I tylko ty masz tą niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie. A może ktoś skazany na samotność ogrzeje się twym ciepłem, zapomnij o kłopotach. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie.
I na moment wracamy jeszcze do wiadomości około 8 do 10 tysięcy wysłanych przez Koreę Północną żołnierzy jest już w obwodzie kurskim i spodziewamy się, że dołączą do walk w nadchodzących dniach, powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin. On i szef dyplomacji Antony Blinken spotkali się w Waszyngtonie ze swoimi odpowiednikami z Korei Południowej. Obecnie szacujemy, że w Rosji znajduje się około 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, a najnowsze informacje wskazują, że około 8 tysięcy z nich zostało rozmieszczonych w obwodzie kurskim. Nie widzimy jeszcze tych żołnierzy rozmieszczonych w walce z siłami ukraińskimi, ale spodziewamy się, że stanie się to w nadchodzących dniach, powiedział Austin we wspólnej konferencji prasowej z Blinkenem oraz ministrami obrony i spraw zagranicznych Korei Południowej. Austin dodał, że Rosja szkoli żołnierzy z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w zakresie artylerii, dronów, podstawowych operacji piechoty, co jego zdaniem wskazuje, że zamierza w pełni wykorzystać te siły w operacjach na linii frontu. Gdyby te wojska wzięły udział w operacjach bojowych lub wsparcia bojowego przeciwko Ukrainie, stałyby się one uzasadnionym celem wojskowym, zaznaczył Austin. Koreański minister obrony, pytany o to, czy ruch Pjenjangu skłoni Seul do zmiany polityki i darowania Ukrainie ofensywnej broni, odpowiedział, że obecnie nie jest na pozycji pozwalającej podać konkrety w tej sprawie, a ostateczną decyzję podejmie rząd po tym, gdy wojska Korei Północnej faktycznie wezmą udział w walkach. Kim oświadczył też, że do tej pory nie ma żadnych dowodów na to, że wystrzelony ostatnio przez Pjenjang pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym miał komponenty i technologie z Rosji. Szef południowo-koreańskiego MSZ-u ocenił natomiast, że działaniom wojsk reżimu w Pjenjangu uważnie przygląda się jego tradycyjny sojusznik, czyli Chiny. Chiny obecnie obserwują i czekają, ale jeśli sytuacja się pogorszy, to w momencie Chiny jako mediator lub w innej roli mogą interweniować. Jeśli nadejdzie moment, w którym interes Chin zostanie naruszony, właśnie w tym momencie Chiny zaczną odgrywać bardzo ważną rolę, powiedział Chow, czyli szef dyplomacji południowo-koreańskiej.
Teraz dobrze, po tej drugiej stronie chmur. Pewnie właśnie czytasz książkę na fotelu z ptasich piór. Nikt nie dzwoni po 20 i nie puka nikt do drzwi. Czasem tylko na dół zejdziesz, przyozdobić czyjeś sny. A my tutaj wciąż na dole rozmyślamy, jak temu światu dziś nadać większy sens. A my tutaj wciąż na dole, już przy pustym stole, wciąż wierzymy, że warto nie poddawać się. Pewnie ci się dobrze dzieje pośród tamtych szklanych ścian. Każdy tutaj ma nadzieję, że cię ktoś odwiedza tam. Pewnie słychać tam codziennie granie kilku złotych harf. Pewnie starasz się niezmiennie nadać światu więcej barw. A czas biegnie ku wieczności, tam nie będzie nas. Do wieczności dotrze tylko czas. Z kolei tu na dole to wciąż tylko my i coraz trudniej nam poukładać sny. A my tutaj wciąż na dole rozmyślamy, jak temu światu dziś nadać większy sens. A my tutaj wciąż na dole, już przy pustym stole, wciąż wierzymy, że warto nie poddawać się. Myślamy, jak temu światu dziś nadać większy sens. A my tutaj wciąż na dole, już przy pustym stole, wciąż wierzymy, że warto nie poddawać się. A my tutaj wciąż na dole.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 112. Z powodu afery Imona Randolpha Jasper Deals zaczął niepokoić się o pieniądze, które miał otrzymywać, dopóki żył syn Starkweathera, bo Elkanah Benz zniknął. Deals wiedział, że Baker zwolnił go z powodu brutalności, z jaką ten potraktował Randolpha. Prawnik pogrążył się w pracy. Choć niektórzy z jego pracodawców byli demokratami, nikt nie chciał, by prezydentem został miłośnik południa. Skrócenie wojny oznaczałoby zmniejszenie zysków. Mimo nawału zajęć, Deals uznał, że musi znaleźć czas, by złożyć wizytę szefowi biura służb specjalnych. Zrobił to pod koniec czerwca. Odpowiedź Bakera była lakoniczna. Nie wiem, co się stało z Daytonem i nie obchodzi mnie to. Postąpiłem według instrukcji i zwolniłem go. A potem o nim zapomniałem. Do licha, pułkowniku, musi pan mieć jakieś informacje. Czy on przebywa nadal w Waszyngtonie? A jeśli nie, to gdzie? Czy chce mnie pan zmusić, żebym zadał te pytania sekretarzowi Stantonowi i poinformował go, że odmówił mi pan pomocy? Baker natychmiast nabrał ochoty do współpracy, choć Deals pożałował swojego uporu, gdy brodaty mężczyzna powiedział:
wiem z godnych zaufania źródeł, że Dayton miesiąc temu był w Richmond.
W Richmond? Po co?
Nie wiem. Mówiono mi tylko, że go tam widziano.
Czy to możliwe, że działał dla drugiej strony? Baker wzruszył ramionami.
Możliwe. Wściekł się, że go zwolniłem i moim zdaniem jest niezrównoważony. Szczerze żałuję, że go zatrudniłem. Znam pana, panie Deals. Wiem, że ma pan wielu przyjaciół w rządzie, ale nie rozumiem, dlaczego pan się tak interesuje Daytonem. Co pana z nim łączy?
Prawnik zorientował się już, że nic nie wskóra z Bakerem i musi udać się wyżej. Nie muszę odpowiadać na pańskie pytania, pułkowniku. Odparł. Do widzenia.
W poniedziałek, w Święto Niepodległości, Deals pojechał powozem do Departamentu Wojny. Choć z okazji święta kongres odroczył obrady, wiele urzędów państwowych pracowało. Sytuacja na żadnym froncie nie była dobra. Dymisja sekretarza skarbu Chase'a, zgłoszona prezydentowi ubiegłej zimy, w końcu została przyjęta. Chase, przypuszczalnie podjudzany przez anonimowych radykałów, którzy pomogli stworzyć tzw. okólnik Pomeroya, żądający ustąpienia Lincolna, zrezygnował, by startować w wyborach prezydenckich. Tak przynajmniej głosiła plotka. Jego odejście natychmiast wywołało powszechne obawy, że rząd jest bankrutem. Depesze z Doliny Shenandoah informowały o wzmożonych działaniach partyzanckich, wysadzaniu torów, paraniu mostów i o ciągłym odwrocie sił Unii w kierunku Harper's Ferry. Na północy ludzie jeszcze nie otrząsnęli się z szoku na wieść o olbrzymiej liczbie ofiar w wiosennej kampanii. Do tego dochodziło upokorzenie po majowej klęsce w Newmarket, kiedy to Sigel został znów pobity, tym razem przez siły rebeliantów, w których skład wchodziło 247 młodych kadetów z Wojskowego Instytutu Virginii, gdzie wykładał Jackson. Deals wysiadł z powozu i, torując sobie drogę w tłumie przemytników, starannie unikał ocierania się o nich. Wygłodniałe typy spod Ciemnej Gwiazdy wałęsały się przy parku prezydenckim, zazdrośnie patrząc na odbywający się tam piknik. Z cienistych drzew między Departamentem Wojny a Białym Domem zwisały huśtawki, a rozstawione tam na kozłach wielkie stoły uginały się od jedzenia i napojów. Piknik urządzono przy poparciu rządu, by zebrać pieniądze na nową szkołę w Waszyngtonie dla czarnych dzieci. Było już kilkuset gości, głównie dobrze ubranych cywilów z kolorowej społeczności miasta. Tu i ówdzie Deals widział białe twarze, co zdegustowało go bardziej niż powód organizowania tego pikniku. Umówił się ze sługusem Stantona, Stanleyem Hazardem, miernotą, ale bogatą miernotą, która w jakiś sposób zdobyła krąg wpływowych przyjaciół. Deals przypuszczał, że Hazard zrobił to w ogólnie przyjęty sposób, kupując ich. Niezwykła w tym człowieku była umiejętność utrzymywania równowagi na rozchuśtanej scenie polityki partyjnej. Trzymał z ludźmi, którzy chcieli pokonać Lincolna w wyborach, ale pracował dla człowieka uważanego za najbardziej oddanego przyjaciela i poplecznika prezydenta. A to, że udawało mu się utrzymywać swoją pozycję, było tym bardziej dziwne, że z opowiadanych o nim historii wynikało, że zwykle o 9:30 rano był już pijany. Najpóźniej o 10:00, jeśli miał wyjątkowo dużo pracy. Drobny prawnik wspiął się na krótkich nogach do biura Stanleya. W rogu stał mosiężny trójnóg z tlącymi się kostkami wydzielającymi intensywny aromat. By zatuszować zapach alkoholu? Kadzidło nie mogło jednak ukryć niewyraźnej miny Stanleya w chwili, gdy wskazywał gościowi krzesło. Wyglądając przez okno, Dills pozwolił sobie na uwagę. Muszę powiedzieć, że przedzierając się przez ten tłok, zastanawiałem się, czy jestem w Waszyngtonie, czy w ogrodach pałacowych na Haiti. Stanley zaśmiał się. Albo w zachodnioafrykańskiej wiosce. Czy zauważył pan, co ci czarni tam jedzą? Pewnie upieczoną z ciasta podobiznę generała Lee. Dills ściągnął wargi, co oznaczało u niego, że pęka ze śmiechu. Wiem, że jest pan zajęty, panie Hazard. Przejdę więc do rzeczy. Czy przypomina pan sobie człowieka, z którym rozmawiał pan o posadzie u pułkownika Bakera? Niejakiego Ezra Daytona? Stanley wyprostował się na krześle. Tak, przypominam sobie. Polecał go pan, ale został zwolniony. Wysoce niezadowalające, przykro mi bardzo, ale nie mogłem tego przewidzieć. Sprowadza mnie tu konieczność poznania miejsca pobytu Daytona z powodów, których nie mogę panu wyjawić. Zastrzeżony kontrakt z klientem? Coś w tym rodzaju, tak. W zamian za pomoc departamentu jestem gotów przekazać znaczny datek na wybranego przez pana kandydata republikańskiego. Mam nadzieję. Naturalnie, rzucił Stanley. Najmniejszym gestem nie zakwestionował wiarygodności tej oferty. Zobaczmy, czy uda nam się czegoś dowiedzieć. Wezwał asystenta i przekazał mu sprawę. Kiedy ten zniknął na kilka minut, dwaj mężczyźni prowadzili kulejącą rozmowę, co chwilę przerywaną milczeniem. Asystent wrócił, szepnął coś na ucho przełożonemu i wyszedł. Stanley westchnął.
Niestety, nie mam nic dla pana. Bardzo mi przykro. Wierzę, że nie zmieni to pańskiej obietnicy, którą przyjąłem w dobrej wierze.
Dills dojrzał groźbę poprzez jego krzywy uśmiech. Drgnął, gdy Stanley dodał.
1000 wystarczy.
1000? Myślałem o... Prawnik przełknął ślinę. Jak ta nadęta, blada kreatura mogła roztaczać taką władzę? Ale Dills nie miał wyjścia.
Oczywiście. Przyślę rano czek.
Stanley napisał coś na papierze.
Proszę przekazać pieniądze na to konto.
Świetnie. Dziękuję, że poświęcił mi pan czas, panie Hazard. Wychodząc, Dills zobaczył go pochylającego się nad dolną szufladą biurka, jakby czegoś szukał. Stanley rzucił mu gniewne spojrzenie i prawnik szybko zamknął drzwi. Bent zniknął, o czym Dills wiedział, a potwierdzenie tego kosztowało go $1000. Poza tym, jeśli nie wpadnie na pomysł, gdzie jeszcze szukać syna Starkweathera, straci mnóstwo pieniędzy. Wychodząc z budynku i idąc przez park do oczekującego go powozu, był w podłym nastroju. Dzieci i gości pikniku biegały wokół niego jak wirujące ciemne liście. Przeganiał je krzykiem i machaniem laską. Choć nadal zły, był też rozbawiony spotkaniem z cwanym Stanleyem Hazardem, który mimo kadzideł roztaczał nieomylny zapach whisky. Takich ludzi było w Waszyngtonie pełno. Jak miał okazję przekonać się wiele razy, stolica roiła się od karnawałowych przebierańców wystrojonych w kostiumy patriotów. W Lehigh Station grabarze ciągle kopali nowe groby. Przerażające pociągi dostarczały nieprzerwanie nowe trumny, a wozy po jednym lub dwóch rannych czy trwale okaleczonych. W mieście tylko sporadycznie można było spotkać zdrowego mężczyznę, którego nie powinno tu być. Brett przebywała w Lehigh Station wystarczająco długo, by ich rozpoznać. Zdecydowała się nie uczestniczyć w miejskich obchodach 4 lipca. Zapał patriotyczny znacznie już opadł, a zamiast tego spędzić kilka godzin z podopiecznymi Skipia Browna i uczyć ich rachunków. Był to czas skwaru, podupadającego morale, panicznych alarmów. Armia Jubala Earl'ego otoczyła Waszyngton, odcięła linie kolejowe i telegraficzne do Baltimore. Armia Jubala Earl'ego dotarła do Silver Spring, jest w zasięgu wzroku z pozycji Unii wzdłuż Rock Creek. Armia Jubala Earl'ego niemal zajęła Waszyngton, zanim wycofała się w stronę Pensylwanii. Jak daleko w głąb stanu mogli dotrzeć rebelianci tym razem? Był to czas narastającego braku zaufania i nienawiści do Lincolna. Czy prezydent ośmieli się zrobić to, co zapowiadał? Powołać kolejne 500 000 rekrutów, by jeszcze przed końcem miesiąca rzucić ich w tryby krwawej machiny Granta. Był to też czas zmęczenia wojną i cynizmu. Kuzyn Luta Fessendena zarabiał duże pieniądze pośrednicząc w załatwianiu zastępców dla poborowych. Tylko przez niego można było uniknąć wcielenia do armii, w zamian dając innego człowieka.
Kuzyn Fessendena zmonopolizował całą dolinę. Żądał teraz od 800 do 1000 dolarów, zależnie od możliwości klienta. Potencjalni poborowi wściekali się, ale płacili. Wszystko to działo się w tle i nie miało dla Brett wielkiego znaczenia. Teraz najważniejsze było dla niej zupełnie coś innego. Przy pomocy Charlesa Billy uciekł z więzienia Libii, przemierzył nieprzyjazny kraj wroga i dotarł do pozycji Unii w trakcie tytanicznej bitwy pod Spotsylwanią. Przypadkowa kula lekko zraniła go w nogę, ale pisał, że jest już zdrowy i znów w służbie. Stacjonował w Petersburgu. Uwolnienie męża napełniło ją otuchą. Cieszyły ją także wizyty Skipia Browna, który co 2-3 tygodnie przywoził nowe dziecko. Ich placówka była już beznadziejnie zatłoczona, lecz Brown ciągle przywoził coraz więcej dzieci o skórze bursztynowej, czarnej jak węgiel lub w kolorze kawy z mlekiem. A ona kochała każde z nich. Brown bardzo chciał trafić do wojska, zanim południe się podda. Patent oficerski w pułku czarnej kawalerii. Właśnie tego pragnę. Muszę go mieć. Spróbuję. Mam nadzieję, że go zdobędziesz, Skipio, powiedziała Brett. Jesteś świetnym jeźdźcem. Jak mogliby cię nie wziąć? Nie była w Karolinie Południowej od 3 lat. Nie dziwiło jej już, że jeśli Brown wstąpi do armii, będzie traktowany jak każdy biały. Było to dla niej oczywiste, całkiem naturalne, bo teraz widziała w nim tylko człowieka o niepowtarzalnej kombinacji cech, z których większość jej się podobała. Był czarny, lecz kolor skóry nie wpływał na stosunek Brett do niego. Constance obserwowała ich relacje z rozbawieniem i zaskoczeniem. Jesteś o wiele weselsza, gdy Skipio wraca ze swoich wypraw, niż wtedy, kiedy wyjeżdża, powiedziała kiedyś. Naprawdę? Brett uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Lubię go. Jej szwagierka skinęła głową. Obie wiedziały, że takie wyjaśnienie wystarcza. Ale w listach do męża Constance pisała o tym, jak bardzo zmieniła się żona Billiego. Potem, jak grom z jasnego nieba, przyszła z Waszyngtonu depesza od Madeleine Main. Ori nie chciałby próbowała przedzierać się do Karoliny Południowej, powiedziała Constance, przeczytawszy wiadomość jeszcze raz. Przy pomocy murzyna z Fredericksburga dotarła do Fort DuPont, jednej z fortyfikacji wzdłuż East Branch, i przekroczyła front. Zatrzymano ją na jeden dzień, a potem uwolniono. Pyta, czy może tutaj przyjechać. Sądzę, że ktoś powinien pojechać po nią do Waszyngtonu, odparła natychmiast Brett. Ja mogę. Nie puszczę cię samej. Pojedziemy obie. W czasie, gdy trwało oblężenie Petersburga, a Sherman utknął pod Atlantą, dwie kobiety odbyły podróż do stolicy. Jadąc brudnym pociągiem, wyglądały niespokojnie przez okno turkoczącego wagonu. Połowa pasażerów robiła to samo. Wciąż krążyły niesamowite opowieści o ludziach Jubala Earl'ego, szalonych partyzantach grasujących przy granicy. Ale między Lehigh Station a Waszyngtonem nie było śladu rebeliantów. Madeleine powitała je w ciemnym małym pokoju, stojąc nad stertą podartych ubrań, które właśnie sortowała. Ze spiętymi ciemnymi włosami i w szeleszczącej szerokiej sukni. Wyglądała jak matrona. Ale nadal jest piękna, zauważyła Brett, zanim padły sobie w ramiona. Jak miło cię widzieć, powiedziała Constance, wyściskawszy Madeleine. Cieszę się, że Ori wysłał cię tu, a nie na południe, gdzie jest tak niebezpiecznie. Zaopiekujemy się tobą, obiecała Brett. Wyglądasz na zmęczoną. Od razu mi lepiej, gdy tu jesteście. Czy podróż była bardzo ciężka? Zapytała Brett. Tak, ale oszczędzę wam szczegółów. Zresztą same zobaczcie. Wskazała na podarte suknie i bieliznę. Poddawano mnie rewizji, dopóki pewien oficer Unii nie przekonał się, że nie jestem przemytniczką ani szpiegiem. Spakuję wszystko w 10 minut. Nie mogę się doczekać wyjazdu. W Karolinie Południowej mamy karaluchy, ale przy tych tutaj wyglądają jak karły. Constance śmiała się zadowolona, że Ori powierzył żonę opiece ludzi z północy. Oznaczało to, że więzy przyjaźni między rodzinami, choć nadszarpnięte i osłabione, nie zostały zerwane. Wiedziała, że George czasem obawiał się, że ta wojna zniszczy ich przyjaźń. Zauważyła nagłą zmianę w twarzy żony Oriego. Madeleine była zamyślona. W jej oczach odbił się ból. Usiadła na łóżku, splotła palce dłoni i spojrzała na Brett i Constance. Zanim pojedziemy, chciałabym wam wyjaśnić, dlaczego musiałam opuścić Richmond. Wszyscy dowiedzieli się o tym, o czym Ori wiedział, odkąd uciekłam z Resolute. Ja... Milczała przez chwilę. Wydawało się, że przygniata ją niewidzialny ciężar. W końcu się wyprostowała. W moich żyłach płynie murzyńska krew. Moja matka z Nowego Orleanu była 1/4 murzynką. Brett była oszołomiona. Siedziała bez ruchu. Nie odważyła się poruszyć z obawy, że urazi Madeleine, która mówiła tak, jakby recytowała czytankę z elementarza. Wiecie, co to oznacza na południu. Kropla czarnej krwi i jesteś cała czarna. Przerwała. Czy tak będzie też w Lehigh Station? Constance odpowiedziała pierwsza. Absolutnie nie. Nikt cię nie dowie. Nie musiałaś nam mówić. Och nie. Musiałam. Brett nie była pewna, co czuje.
Zapomniała o Skipie Brownie. Myślała tylko o tym, że kobieta, którą kocha jej brat, dzieląca z nim łoże oraz rodowe nazwisko, jest murzynką. Oczywiście nie miała czarnej skóry, ale było tak, jak to ujęła Madeleine. Bycie murzynką to nie kwestia wyglądu, ale krwi. Poczuła zmieszanie, którego przyczyna wiązała się z latami spędzonymi na południu. Jesteście pewne, że to nie ma znaczenia? Zapytała Madeleine. Żadnego. Rzuciła Brett, pragnąc, by tak było.
Gdybym uciekał drogą nad rzeką, złapaliby mnie na pewno, powiedział Andy. Wyskoczyli z pomiędzy drzew, dwaj na mułach, ale znam boczne ścieżki, a oni nie. Dzięki temu mi się udało.
Więc usiądź i odpocznij.
Philemon Meek wstał z krzesła. Cieszę się, że jesteś cały.
Zapadał lipcowy zmierzch. Biuro plantacji było wypełnione dusznym powietrzem. Zarządca chodził tam i z powrotem machinalnie, bawiąc się okularami. Jak on się postarzał, pomyślał Cooper, który stał z rękami skrzyżowanymi na piersi w ciemnym kącie pomieszczenia. Po tym jak Andy przybiegł z przerażoną, spoconą twarzą, Mick nalegał, by naradzili się we trójkę tutaj, a nie w dużym domu. W biurze, jak tłumaczył, będą sami, więc nie przestraszą żony i córki Coopera czy służby. Martwił się, bo nie chciał, żeby niewolnicy uciekli z Montreal. Cooper zgadzał się z nim. Miał jednak mniej złudzeń niż on. Niewolnicy doskonale wiedzieli o obozowisku bandy, której szeregi rosły z każdym tygodniem. Jedyną osobą nieświadomą niebezpieczeństwa była Clarissa. Gdybym wiedział, że pójście po sól będzie tak niebezpieczne, nie wysłałbym cię, Andy, powiedział zarządca. Przykro mi. Mam nadzieję, że w to wierzysz. Tak, proszę pana. Wierzę. Cooper zastanawiał się. Te przeprosiny i odpowiedź Andy'ego, wciąż niewolnika, świadczyły o kolosalnych zmianach, które wojna wprowadziła na plantacji. Mick zostawił okulary w spokoju.
Chciałbym, żebyś sobie dobrze przypomniał. Widziałeś tym razem białych?
Tak jest. Dwaj w szarych mundurach armii, trzej ubrani na beżowo. Te beżowe stroje o niczym nie świadczą, ale prawdopodobnie należą do żołnierzy, albo należały, zanim je skradziono.
Nadzorca wygłosił opinię, którą powtarzali wszyscy.
Jeśli biali dezerterzy dołączają do murzynów, musimy bać się podwójnie.
Zwrócił się do najważniejszej osoby.
Nie wątpię, że nas zaatakują, panie Main. To największa funkcjonująca plantacja w tej okolicy. Sądzę, że powinniśmy uzbroić paru niewolników, zakładając, że mamy w co. Atak może nie nastąpić zaraz, ale musimy być dobrze przygotowani, kiedy do niego dojdzie.
Czy to jedyna możliwość? Rzucił Cooper.
Walka?
Nadzorca zamilkł zdumiony. Andy nie wiedział, jak rozumieć to pytanie.
Jeśli może pan zaproponować coś innego, z chęcią posłucham, odezwał się w końcu Mick.
Zapadło milczenie, pełne dźwięków dochodzących z zewnątrz, bzyczenia owadów, śpiewu kobiety gdzieś koło domu, ochrypłego krzyku wrony, której odpowiadała inna. Andy niespokojnie wyjrzał przez okno. Cooper, uznawszy porażkę, westchnął ciężko.
Dobrze, pojadę do Charlestonu i zobaczę, czy uda się zdobyć jakąś używaną broń. Ale szybko, dobrze?
Mick nie silił się na uprzejmość.
Następnego dnia w Richmond Ori pakował ostatnie rzeczy, z którymi on i Madeleine przybyli na Marshall Street. Zmieściły się w jednej skrzyni. Zabił ją deskami, sprawnie posługując się młotkiem trzymanym w prawej ręce. Wbijając cenne, zardzewiałe gwoździe, jeden po drugim, zastanawiał się, czy jeszcze kiedyś ujrzy tę skrzynię, którą zamierzał zostawić w miejscowym magazynie. Przypuszczał, że nie, co go przygnębiło. Zdał sobie jednak sprawę, że nie on jeden tak się czuje. Na całym południu nadzieja gasła z każdym dniem. Upchnął mundury w małym kufrze w opłakanym stanie, choć zapłacił za niego barbarzyńską cenę. Podpisał go odpowiednio i ustawił przy schodach. Późnym popołudniem zjawił się woźnica, siwowłosy murzyn. Jego ramiona były okrągłe jak znak zapytania. Ori zaproponował mu napiwek, ale mężczyzna pokręcił głową i ze wzrokiem pełnym urażonej godności zabrał kufer i ruszył w dół po schodach. Wyraźnie mu przy tym zależało, by pułkownik usłyszał jego stękanie. Zapadł zmrok, kiedy Ori włożył swój najlepszy szary mundur. Zamknął mieszkanie i wręczył klucz gospodyni. Miał przy sobie tylko małą torbę podróżną, zawierającą wyłącznie niezbędne drobiazgi. Brzytwę, mydło i dwa cienkie tomiki wierszy. Ruszył w stronę zabłoconego placu, gdzie czekał jego środek transportu. Wóz zaopatrzeniowy jadący na południe do oddalonego o 12 kilometrów Chaffin's Bluff. Tam na prawym końcu jednej z pięciu linii obronnych, środkowej, zakotwiczyła się dywizja Picketa. Woźnica zaproponował miejsce obok siebie, ale Ori wolał jechać z tyłu, z kilkoma skrzyniami o nieznanej zawartości, torbą podróżną i własnymi myślami. Choć niewątpliwie cieszył się, że opuszcza Richmond, to perspektywa znalezienia się w sztabie Picketa nie podnosiła go na duchu tak, jak się tego spodziewał. Wciąż był oburzony zdradą Ashton i wstrząśnięty tym, co zrobił z Elkanahem Bentem. Od czasu wyjazdu Madeleine unikał towarzystwa innych ludzi. Modlił się, by żona dotarła cała do Waszyngtonu i myślała, że on jest bezpieczny w Departamencie Wojny. Ori zawsze starał się wyciągać wnioski z lekcji, których życie mu nie skąpiło. Spróbował i teraz, gdy wszyscy zwrócili się przeciw jego żonie wyłącznie dlatego, że miała czarnych przodków. Doszedł do wniosku, że jego brat już dawno temu właściwie oceniał sytuację. Cooper od lat mówił o zaślepieniu, ale Ori z uporem nie przyjmował tego do wiadomości, dopóki to, o czym kiedyś słyszał od brata, nie dotknęło go osobiście. Południe ciągle jeszcze zachowywało się jak uparty uczeń odmawiający nauczenia się lekcji, nawet wtedy, gdy kij nauczyciela zadaje mu śmiertelne rany. Przyczyny, które doprowadzą Konfederację do niechlubnego końca, będą takie same jak te, które legły u podstaw jej powstania. Skostniałe rozumowanie, kurczowe trzymanie się starych poglądów, niedopuszczające do najmniejszej zmiany i nieumiejętność przystosowania się. Uświadomił sobie to wszystko w nagłym olśnieniu. Skaza. Umysły z kamienia. Agresywne, pełne pychy. Przykłady można było mnożyć w nieskończoność. Południe rozpaczliwie potrzebowało żołnierzy, ale ci, którzy chcieli werbować murzynów, wciąż byli nazywani szaleńcami. Czy Konfederacja nie była luźnym związkiem, w którym każdy stan przedkładał własne interesy nad wspólny interes całości? Oczywiście, że tak. Gubernator Georgii, zasłaniając się prawem stanowym, odwołał z frontu 3000 oficerów żandarmerii i 5000 urzędników państwowych. Wykorzystując ten sam pretekst, gubernator Karoliny Północnej gromadził tysiące mundurów, koców i strzelb dla obrony stanu. Tacy ludzie wyrządzili więcej szkód południu niż unijny generał Grant. Myślenie strategiczne nie było najmocniejszą stroną Oriego, ale analizując przyczyny nieuniknionej klęski, dostrzegł jeszcze jedną. Gazety opisywały obu prezydentów. Na początku wojny zarówno Davis, jak i Lincoln próbowali wpływać na dowodzenie armią. Lincoln wyznaczył nawet McClellanowi dzień, kiedy powinien wyruszyć na kolejną kampanię. Jankesi ponieśli olbrzymie straty i Lincoln zrewidował opinię o swoich talentach strategicznych i umiejętności wybierania najlepszych generałów. Na Capitol Square nie było tajemnicą, że prezydent Unii przyznał się do błędu i przekazał kontrolę nad machiną wojenną człowiekowi, który prowadził ją po swojemu, Grantowi. Davis natomiast nigdy nie nauczył się przyznawać do własnych błędów, przystosowywać się do zmiennych warunków. Kiedy Ori zdał sobie z tego sprawę, znowu przypomniały mu się poglądy brata. Podczas pierwszej sprzeczki z ojcem Cooper twierdził, że największym niebezpieczeństwem dla południa jest brak elastyczności. To było już tak dawno, że Ori nie potrafił sobie dokładnie przypomnieć kiedy. Z drugiej strony pomyślał, gdy trzęsący niemiłosiernie wóz wiózł go w stronę Chaffin's Bluff, nie powinienem tak surowo oceniać tylko swoich. Skostniałe umysły były nie tylko na terenie południa. Pełno ich było także w kongresie Yankeesów, a nawet w rodzinie Hazardów, jak choćby Virgilia. Ori nie miał wątpliwości, że po zakończeniu wojny powstanie nowy, całkowicie inny świat, w którym południe będzie mogło przetrwać i podźwignąć się ze zgliszcz tylko pod warunkiem, że zaakceptuje to, co nieuchronne. Że czarni już nigdy nie będą pracowali wbrew swojej woli u białych, by pomnażać ich zyski. Jednym słowem, zaakceptuje zmiany. Wątpił, że większość południowców potrafiła się z tym pogodzić. Wielu będzie nienawidzić nowego ładu, opierać się mu, twierdzić, że racja moralna była po ich stronie, w co Ori już nie wierzył. Ale wiedział też, że równie wielu Yankeesów wpadnie w pułapkę chęci odwetu i ulegnie nastrojom wrogości. Nie tylko południowcy nie wyciągnęli wniosków z lekcji. Oni tylko szli drogą milionów ludzi z wielu epok. Problem polegał na tym, że takie ignorowanie nauczek zawsze prowadzi do tego, co Ori obserwował jadąc wozem. Wypalonej ziemi, opuszczonych domów, zagrożenia życia. Do ruiny. Do ruiny i smutku, jak ten na twarzy George'a Picketta, gdy witał Oriego w kwaterze głównej dywizji.
Dobrze, że wreszcie przyjechałeś. A ja się cieszę, że tu jestem, panie generale.
W odpowiedzi Pickett uśmiechnął się blado.
Mam nadzieję, że nie zmienisz zdania po paru tygodniach bliskości starego znajomego z West Point, który albo nie chce uznać, że został pobity, albo nie dba o utratę armii, byleby nas pozabijać. Nie ma sposobu, by skutecznie przeciwstawiać się takiemu człowiekowi na dłuższą metę.
Jest jeden, pomyślał Ori. Ale nie był aż tak nierozsądny, by poruszać kwestię czarnych rekrutów i rzucić cień na to spotkanie i swoje pierwsze chwile w strefie działań wojennych.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. I żyją sobie obok nas. Patrzą z miłością na nasze dni.
czasem się śmieją przez łzy. Co tu jest jawą, co snem, kto tu istnieje, kto nie, a może nas tu nie ma, nas, a oni są. Wciąż z nami są, czujesz ich pomoc, gdy jest źle. Więc gdy się nosią, rozmawiasz to, oni są. Co tu jest jawą, co snem, kto tu istnieje, kto nie, a może nas tu nie ma, nas, a oni są.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie kolejne w niedzielę o godzinie 12.30. Jutro zaś do wysłuchania programu Majka Oblicharza o godzinie 11.00. Serdecznie Państwa zachęcam. Życzę miłego popołudnia i miłego weekendu.